Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś audycja medyczna Radia Gdańsk nadawana jest z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, a dotyczyć będzie wątroby. Naszymi ekspertami są hepatolog, transplantolog dr Anna Drobińska z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
I chirurg, transplantolog dr Piotr Rymiszewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry.
Jakie jest zadanie wątroby w organizmie? Za co ona odpowiada tak naprawdę?
Wątroba jest cudowna, ponieważ odpowiada za wiele funkcji syntetycznych, czyli produkuje czynniki krzepnięcia, detoksykacyjnych, kolokwialnie mówiąc oczyszcza organizm z toksyn, tych, które dostarczamy z pokarmem, metabolizuje leki, odpowiedzialna jest za termoregulację, czyli utrzymanie ciepłoty ciała. Generalnie jest to wielofunkcyjny, duży, dobrze ukrwiony narząd.
Tak jak robot kuchenny trochę, tak?
No, trochę
wiele
tak,
rzeczy.
Trochę
wiele
tak,
rzeczy.
A rzeczywiście większość narządów raczej jest spełnia pojedyncze funkcje, natomiast tutaj rzeczywiście jest to narząd pluripotencjalny.
A czego ta wątroba nasza nie lubi? Czego ona nie zniesie, kiedy na przykład coś zjemy albo wypijemy?
Każdy pojedynczy epizod zniesie, albo prawie każdy. Natomiast na pewno nie znosi sytuacji, kiedy czynniki toksyczne, wirusowe, bakteryjne uszkadzają ją przewlekle lub epizody uszkodzeń powtarzają się. Natomiast ona ma cudowne właściwości regeneracyjne i zazwyczaj wiele zniesie i potrafi się zregenerować po jednym, dwóch, trzech czy nawet kilku uderzeniach toksycznych czy właśnie infekcyjnych. Natomiast rzeczywiście to, co jest niedobre, to jest przewlekłość czy powtarzalność tych uszkodzeń.
Ja się zastanawiam, co się dzieje z takim pacjentem, który ma już trochę niewydolną wątrobę. Jak wyglądają te początki? Czy można to w ogóle określić? Co się może dziać, co się może wydarzyć, że pacjent powinien już myśleć o tym, żeby o swoją wątrobę zadbać?
Generalnie wszystko, co zjemy i wypijemy, to w tej czy w innej postaci przez wątrobę przejdzie. Więc dlatego tak duże znaczenie ma właśnie dieta, spożywanie różnych toksycznych substancji, które mają wpływ.
Nazwijmy je po imieniu, alkoholu na przykład,
jest
tak?
Jest to oczywiście alkohol najczęściej, ale też praktycznie wszystkie leki też są w większości metabolizowane w wątrobie. Nie muszą to być bardzo skomplikowane leki. Powszechnie wszędzie dostępny paracetamol jest bardzo toksycznym lekiem i nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale 4 gramy paracetamolu, czyli 8 tabletek spożytych na raz już może wywołać niewydolność wątroby. A jest to lek powszechnie dostępny bez recepty.
A wracając do tego, jakie mogą być te pierwsze objawy? Co się może dziać z pacjentem, który przesadził i jego wątroba tego nie wytrzymuje?
Jest szereg objawów charakterystycznych dla niewydolności wątroby czy dla chorób wątroby. One mogą się trochę różnić w zależności od czynnika, który powoduje tą niewydolność, ale takie najbardziej popularne, typowe objawy dla schorzenia wątroby to jest ból w okolicy prawego podżebrza związany z powiększającym się narządem w wyniku jakichś toksycznych działań. Żółtaczka, żółte zabarwienie oczu, żółte zabarwienie skóry. To są też bardzo typowe objawy dla schorzeń wątroby. Możemy obserwować nieprawidłowe zabarwienie moczu czy też stolca. To też świadczy o schorzeniu wątroby.
Jakie to kolory nieprawidłowe są?
Bardzo ciemny mocz. Obrazowo to bardzo mocna herbata, tak? Nie słomkowo żółty, tylko bardzo ciemny. Oczywiście bez związku na przykład z odwodnieniem przy wysiłku. Tylko w fizjologicznej, prawidłowej sytuacji. I bardzo odbarwiony, wręcz biały stolec. To są też objawy charakterystyczne dla jakiegoś schorzenia wątroby związanego z utrudnionym odpływem żółci z wątroby.
Czyli nie da się tak naprawdę tej choroby nie zauważyć. Po prostu zawsze jakieś symptomy są, które mogą
jest
być...
Jest szereg też takich objawów, które nie są charakterystyczne tylko dla wątroby i one mogą być też mylące, bo są to takie objawy ogólne jak nadmierna męczliwość, brak koncentracji, może być nadmierna senność i to też są objawy związane z jakąś tam dysfunkcją wątroby.
Z tym, że też należy pamiętać o tym, że wiele chorób wątroby w pierwszym okresie, nawet marskość wątroby w pierwszym okresie może nie dawać żadnych objawów. No to pan doktor rzeczywiście podał objawy bardzo charakterystyczne, związane właśnie czy z ciężkim uszkodzeniem, z kamicą dróg żółciowych, ale część chorób, nawet tych takich bardzo groźnych, czy wirusowe zapalenie wątroby typu C, czy choroba Wilsona, to są choroby, które czasami przebiegają przez wiele lat bezobjawowo i manifestują się po raz pierwszy w okresie już marskości wątroby, czy w okresie zaostrzenia. Więc to jest kwestia indywidualna. U części pacjentów rzeczywiście pierwszym objawem choroby są żółtaczka, ból brzucha, a u części pacjentów oni tych objawów nie zauważają i potem są bardzo zdziwieni, że to ich uszkodzenie wątroby jest dosyć zaawansowane.
Ja się zastanawiam, dlaczego boli najczęściej po jedzeniu, zwłaszcza tłustym? Co tam się dzieje takiego z tą wątrobą, że my te dolegliwości bólowe odczuwamy?
Jedną z podstawowych funkcji wątroby jest funkcja wydzielnicza żółci. Kwasy żółciowe, które są produkowane w wątrobie, są w cudzysłowie magazynowane w pęcherzyku żółciowym i w momencie spożywania pokarmów, zwłaszcza pokarmów tłustych, ciężkostrawnych, ta żółć przedostaje się do przewodu pokarmowego. Jej zadaniem jest ułatwienie trawienia tłuszczu. W związku z czym, jeżeli mamy jakiś problem zdrowotny związany stricte z wątrobą, jeżeli spożyjemy ciężkostrawny posiłek, tłuste mięso smażone, wówczas ta wątroba da nam sygnał właśnie pod postacią bólu, że coś się dzieje z nią nieprawidłowego, tej żółci będzie za mało i pacjent będzie miał wzdęcia, niestrawność.
Czyli to są, rozumiem, takie rzeczy ciężkostrawne, jak właśnie tłuste, tak jak pan doktor wspomniał, jedzenie typu na przykład, nie wiem, golonka, jakieś grzyby też,
tak,
są ciężkostrawne.
Tak, wówczas przy takich potrawach pęcherzyk próbuje wyrzucić do przewodu pokarmowego większą porcję żółci.
Natomiast wątroba nie jest w stanie wyprodukować
tyle żółci. Nie jest w stanie wyprodukować.
I dlatego boli wtedy,
znaczy,
tak?
Znaczy też, jeżeli na przykład jeżeli pacjent jednocześnie ma złogi w pęcherzyku żółciowym, to obkurczenie się pęcherzyka powoduje przejście tych złogów do dróg żółciowych, ich pasaż przez drogi żółciowe i to po prostu drażni je i objawia się bólem.
A jak to działa, że na przykład bierzemy jakieś leki ziołowe, herbatkę ziołową i przechodzi?
To dochodzi do rozkurczu dróg żółciowych i te objawy czasowo mogą ustąpić.
W większości te wszystkie leki bez recepty ziołowe mają mechanizm działania właśnie przeciwbólowy na zasadzie lekkiego działania rozkurczowego.
Ale to jest tylko doraźna sprawa. To nie załatwi sprawy, że wątrobę nam wyleczy na przykład.
Ale akurat w tym wypadku to jest choroba dróg żółciowych. To jest kamica pęcherzyka, kamica dróg żółciowych i to rzeczywiście nie jest sposób na leczenie, dlatego że jeden z tych złogów przepasażuje, ale są kolejne w pęcherzyku, tak? I tutaj jest raczej kwestia tego, że mamy do czynienia z pacjentem z objawową kamicą i trzeba się zastanowić, czy takiego pęcherzyka po prostu nie usunąć razem z tymi złogami.
A może być tak, że wątroba będzie bolała nie po jedzeniu, tylko po prostu z jakichś innych powodów?
Może być. Jest to sama wątroba nie jest unerwiona, natomiast taka torebka włóknista, która całą wątrobę otacza, ona jest bogato unerwiona. I generalnie wszelkie dolegliwości związane są z napięciem, naprężeniem tej torebki. No, a do tego dochodzi w sytuacjach, kiedy ta wątroba powiększa się z jakiegoś powodu, brzęknie.
I rozciąga tą torebkę po prostu.
I dochodzi tak, do rozciągnięcia torebki otaczającej całą wątrobę i podrażnienia włókien zakończeń nerwowych. I wtedy
się pojawia ten ból. A jest możliwa odwrotna taka sytuacja, że będzie nam się wątroba zmniejszała?
No to w zaawansowanym procesie marskim.
Marskości,
jest,
tak?
Marskości ta wątroba jest zdecydowanie wtedy mała, ale to już jest naprawdę, to już skrajna sytuacja.
Te problemy z wątrobą, one się nasilają z czasem, one mają jakiś przebieg długotrwały, to trwa latami, że zaczyna się od takiego pobolewania i potem coraz bardziej to narasta, aż do momentu, kiedy tego bólu się nie możemy pozbyć. Może tak być?
To różnie przebiega, bo może być tak zwana przewlekła niewydolność wątroby, może być też ostra niewydolność wątroby. I w przypadku przewlekłej niewydolności faktycznie ten proces chorobowy może trwać kilkanaście lat, nawet kilkadziesiąt lat i pierwsze objawy niewydolności wątroby mogą pojawić się w sędziwym wieku, ale też mogą się pojawić objawy niewydolności gwałtownie. Może dojść do ostrej niewydolności wątroby na przykład w przypadku przedawkowania paracetamolu. czy też nadmiernego spożywania alkoholu w dużych dawkach w krótkim czasie, mogą się pojawić objawy ostrej niewydolności wątroby. Wówczas te objawy bardzo szybko narastają. Generalnie stan pacjenta wówczas zazwyczaj jest znacznie cięższy niż przy takiej przewlekłej niewydolności, kiedy pacjent choruje przez wiele lat, bierze różnego rodzaju leki i ten proces jest bardzo powolny. Natomiast w przypadku ostrej niewydolności może to bardzo gwałtownie przebiegać.
Natomiast jeżeli pacjenci pytają, ile czasu potrzeba, żeby doszło do ciężkiego uszkodzenia czy marskości, to tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani w przypadku uszkodzenia przez alkohol, ani w przypadku zapaleń wirusowych czy autoimmunologicznych, bo to jest też bardzo indywidualne. Są pacjenci, którym do tego, żeby powstała marskość, trzeba kilku lat, a tacy, którym trzeba kilkunastu i kilkudziesięciu, więc to też nie jest kwestia, to jest kwestia ozdobnicza i tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Ja bym się chciała zatrzymać nad tym, co już pan doktor trochę tutaj zasugerował i zaczął mówić. Co się dzieje, gdy do wątroby dostają się te substancje dla niej toksyczne? Bo jej zadaniem generalnie jest je zmetabolizować, tak? Znaczy pozbyć się ich. A co się dzieje, jeśli nie daje rady wątroba i one zostają tam w tym organie?
Znaczy, to nie jest kwestia tego, że one tam zostają, tylko to jest kwestia stymulowania przez nie procesu zapalnego i to jest to, że do pewnego momentu te właściwości regeneracyjne wątroby powodują to, że ten proces można jeszcze, on się może cofnąć, tak? Natomiast jeżeli dochodzi do pobudzenia komórek, które produkują tkankę włóknistą, tak zwanych fibroblastów, to ten proces już niestety postępuje, nawet jeżeli czynnik toksyczny czy wirusowy jest, nie wiem, czy leczony, czy pacjent wchodzi na drogę abstynencji, to mimo wszystko, jeżeli doszło do uruchomienia mechanizmu włóknienia, to takiego procesu już nie jesteśmy w stanie niestety zahamować i prędzej czy później przez włóknienie dochodzi do marskości.
Bo tak sobie myślę, że część osób, nawet tu pewnie państwo, którzy są z nami w Szpitalu Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przyjmujecie kilka, czasami nawet kilkanaście leków może na dobę różnych, a to na cukrzycę, a to na gdzieś na nadciśnienie. Czy to jest szkodliwe dla wątroby? Czy taka liczba, ilość tych leków przyjmowanych może jej w perspektywie jakiejś zaszkodzić? Czy nie jest istotne to, ile, ale jakie leki?
Generalnie wszystko, co zjemy i wypijemy w tej czy w innej formie, przechodzi przez wątrobę. Proszę zwrócić uwagę, że przy w zasadzie w tych ulotkach informacyjnych przy każdym leku będzie taka notacja, że jest przeciwwskazany przy niewydolności wątroby i to jest prawda, natomiast należy wyważyć korzyści i te negatywne konsekwencje, bo w zasadzie jeżeli przyjmujemy leki z jakiegoś powodu, na pewno istotnego, to trzeba brać pod uwagę uszkodzenie wątroby. Jeżeli to uszkodzenie jest istotne, to wówczas albo zmieniamy lek, albo modyfikujemy dawki. Jeżeli dojdzie do przedawkowania, tego też nie jesteśmy w stanie określić, bo to zależy od stopnia uszkodzenia wątroby. Jeżeli dojdzie do przedawkowania danego leku, no to wówczas będziemy widzieli efekty toksyczne i te objawy mogą się u pacjenta pojawić przedawkowania leku.
To są raczej uszkodzenia o charakterze ostrym, natomiast marskość wątroby na tle przewlekłego przedawkowania, w ogóle marskość polekowa jest niezmiernie rzadką marskością, więc tutaj raczej mówimy o uszkodzeniu takim, które w dobrym momencie wychwycone, cofnie się właśnie to, co pan doktor powiedział, jeżeli lek zmniejszymy dawkę, odstawimy, zmienimy, tak? Natomiast rzeczywiście pacjenci często usprawiedliwiając poalkoholową marskość twierdzą, że to raczej nie alkohol, tylko właśnie lata przyjmowania różnych leków. To z tym tutaj się nie zgadzamy zazwyczaj, bo nie ma raczej marskości poalkoholowych, to musiałoby być polekowych, tak? Także tutaj raczej mamy do czynienia z uszkodzeniem ostrym.
Chciałam zapytać państwa o pacjentów, którzy poddawani byli chemioterapii albo są poddawani chemioterapii. Oni się zwykle bardzo martwią o swoją wątrobę, bo ona wtedy ma naprawdę dużo pracy chyba, bo to są toksyczne leki.
No tak, ale tutaj to jest kwestia korzyści.
Tak, oczywiście, ale teraz jak zadbać o tą wątrobę po chemioterapii? Czy ona powinna być jakoś dodatkowo wspierana, żeby się mogła zregenerować i na ile właśnie, bo się mówi często, że wątroba ma umiejętność, możliwość regeneracji.
Ogromną.
Czy ta chemioterapia to jest też tylko, tak jak w przypadku innych komórek, mówi się przez jakiś czas, a potem już wszystko będzie okej i wróci do normy wątroba?
Znaczy, może dojść do ostrego uszkodzenia wątroby po chemioterapeutykach, ale to zazwyczaj jest uszkodzenie odwracalne. Natomiast nie ma leków, które mają na tyle dobrą publikację, udokumentowaną skuteczność w badaniach klinicznych, a tak zwane no, cytoprotekcyjne leki, no można je oczywiście stosować, ale to nie zmienia faktu, że wątroba, jeżeli zostanie pozbawiona tego czynnika toksycznego, to uszkodzenie, jeżeli ta chemioterapia jest zakończona, to zazwyczaj, jeżeli no, zazwyczaj się regeneruje, tak? Także tutaj
specjalnego postępowania nie ma. Często też takie osoby mają tak zwane właśnie polekowe stłuszczenie wątroby. Po tej chemioterapii może wystąpić to stłuszczenie?
Może,
powiedzmy, co to jest to stłuszczenie wątroby, co
ale
to oznacza?
Stłuszczenie wątroby, jeżeli jest stłuszczeniem prostym, nie dołącza się tam proces zapalny, to zazwyczaj jest odwracalne. Także to samo dotyczy chorych z zespołem metabolicznym, tych chorych, którzy mają stłuszczenie wątroby właśnie w przebiegu otyłości, cukrzycy, szeroko pojętego zespołu metabolicznego. Jeżeli te elementy zespołu metabolicznego są dobrze prowadzone, pacjent zacznie zażywać ruch, schudnie, tak samo odstawi chemioterapię, to każde proste stłuszczenie jest stłuszczeniem, które się cofa. Natomiast jeżeli ten czynnik toksyczny, czy metaboliczny, czy chemioterapeutyczny jest, no, przewleka się w czasie, to wiadomo, że poprzez stłuszczenie proste do tego zapalenie, włóknienie może dojść do marskości.
Bo pacjent, który słyszy, że ma stłuszczoną wątrobę, to sobie tak myślę, że no może się trochę przestraszyć, co to znaczy, prawda? Czy to jest prosta droga do jakichś problemów dalszych z wątrobą?
Jeżeli dojdzie do stłuszczenia wątroby, to troszkę jest już za późno o martwienie się, bo w zasadzie jest to proces praktycznie nieodwracalne. Można stosując odpowiednie zalecenia dietetyczne głównie, bo leków, tak jak pani doktor powiedziała, nie ma cudownych leków, które by po przyjęciu nas uzdrowiły i zregenerowały całkowicie tą wątrobę. Korzystamy z tego mechanizmu, że wątroba faktycznie ma duże zdolności regeneracyjne sama z siebie i mamy jak gdyby duży zapas tej wątroby, bo w zasadzie z mojego pola tutaj działania można usunąć 2/3 wątroby i to nie skutkuje w żaden sposób, zdrowej wątroby oczywiście, i w żaden sposób to nie skutkuje na dalsze życie pacjenta, więc ten nadmiar wątroby jest wystarczający. Natomiast w przypadku stłuszczenia dochodzi do nadmiernego gromadzenia tłuszczu we wszystkich komórkach wątroby i te komórki, krótko mówiąc, przestają funkcjonować prawidłowo. Ten proces jest, jak powiedziałem, nieodwracalny. Można jedynie, stosując odpowiednie zalecenia, nie pogarszać sytuacji. Bo w skrajnej sytuacji nawet takie wieloletnie stłuszczenie wątroby też może w wyniku procesów zapalnych, bo to są procesy zapalne, które się w tej wątrobie tlą cały czas w wyniku tego nadmiernego spożywania tłuszczu, no bo to tak wygląda, mogą doprowadzić do zwłóknienia i w konsekwencji również do marskości wątroby.
Dr Piotr Remiszewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz dr Anna Drobińska z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMET są z nami w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Do rozmowy o chorobach wątroby wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie ze Szpitala Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziś rozmawiamy o chorobach wątroby, a ekspertami są dr Anna Drobińska, hepatolog i transplantolog z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz dr Piotr Remiszewski, chirurg, transplantolog z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Czy na prawidłową pracę wątroby mogą wpływać choroby inne, na przykład cukrzyca, nadciśnienie, one mają wpływ, mogą pogorszyć stan?
O tym właśnie mówiliśmy. To jest ta sytuacja, kiedy mamy do czynienia z niekontrolowanym zespołem, źle kontrolowanym zespołem metabolicznym, a elementami zespołu metabolicznego jest otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, hiperurykemia, czyli wzrost stężenia kwasu moczowego. I to są elementy zespołu metabolicznego i nieprawidłowa kontrola tych elementów może doprowadzić do stłuszczenia wątroby, bo to jest główny objaw, jeżeli chodzi o wątrobę tych chorób.
A czy osoba, która się całe życie dobrze odżywia, nie ma żadnych zespołów metabolicznych, jest szczupła, uprawia sport, ona może mieć gwarancję, że z jej wątrobą nic się nie będzie z wiekiem działo, czy takiej gwarancji nie ma? Bo wątroba się zestarzeje razem z nią po prostu i przestanie być wydolna.
No niestety nie ma takiej gwarancji. Nie należy zapominać o bardzo dużej grupie chorób, która jest odpowiedzialna za marskość wątroby. Są to zakażenia wirusowe wirusami tak zwanymi hepatotropowymi. polskich warunkach jest to wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz wirusowe zapalenie wątroby
typu
C. I tak
potocznie nazywane żółtaczka, tak?
Żółtaczka wszczepienna, tak. To żółtaczka B, żółtaczka C, różnie to potocznie się określa.
Ale od wielu lat w Polsce ludzi się szczepi, dzieci później, dorosłych też można się zaszczepić i ta choroba jakby nadal
jest? To wirusowe zapalenie typu B. Rzeczywiście od 96 roku wszystkie dzieci podlegają obowiązkowym szczepieniom. Natomiast i rzeczywiście epidemiologia wirusowego zapalenia typu B jest bardzo teraz korzystna. To znaczy no, zdecydowanie zmalał odsetek chorych zakażonych.
Ale to jest tylko
jeden wirus. Natomiast mamy jednak większą ilość chorych zakażonych wirusem C. Natomiast tutaj z kolei mamy dużo lepsze leczenie tego wirusowego zapalenia wątroby typu C i mamy nadzieję, że to dobre leczenie spowoduje zmniejszenie ilości chorych, którzy mając tego wirusa, czy mając to zakażenie typu C, nie rozwiną marskości, będąc odpowiednio wcześnie pozbawieni tego wirusa.
Bo ten wirus jest dosyć taki podstępny, nim się można zarazić, nawet, nie wiem, korzystając z usług kosmetycznych, czy z jakichś tam fryzjerskich
oczywiście
i tak dalej.
Tatuaże, tatuaże, fryzjer, dentysta, zabiegi też niestety. Większość pacjentów, którzy do nas trafiają już z zaawansowaną marskością pozapalną wątroby, to są konsekwencje niestety sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, no niezbyt przestrzeganych przepisów higieny w szpitalach, przychodniach, czy też niedokładnie badanej krwi przy przetoczeniach.
A ta żółtaczka taka, którą znamy sprzed lat, gdzie ludzie chorowali, typu A to się mówiło kiedyś, tak?
Tak, tak zwana pokarmowa.
Czy ona właśnie występuje nadal tak powszechnie jak kiedyś, czy już jest opanowana choroba?
Znaczy standardy higieny się poprawiły i mamy tych zakażeń coraz mniej, natomiast my się wirusowego zakażenia wątroby typu A raczej nie boimy, ponieważ to jest taka infekcja, którą najczęściej organizm zwalcza, uodparnia się na całe życie. I to wirusowe zapalenie nie przychodzi w proces przewlekły. My się boimy zakażeń typu B i C, bo to są takie zakażenia wirusowe, z którymi czasami organizm sobie nie poradzi i niestety dochodzi do przewlekania się tego procesu zapalnego, czasem nawet mimo leczenia, chociaż oczywiście leczenie, tak jak powiedzieliśmy, no to leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest dość skuteczne. Teraz te leki mają skuteczność ponad 90%. Natomiast trzeba pamiętać, że wirusowe zapalenie typu B jest infekcją, której pacjent się nie pozbywa, tak? Jeżeli dochodzi do zainfekowania organizmu wirusem B, to on w organizmie, nawet jeżeli wycisza się ten proces powielania wirusa, replikacji wirusa czy proces zapalny, to jednak ten wirus w organizmie no, jakby zagaszcza na całe życie i raczej powinniśmy mówić o tak zwanej utajonej infekcji wirusem B niż stan po przebytej infekcji wirusem B.
A pani doktor, to szczepienie, które się podaje teraz dzieciom, czyli można powiedzieć, że to są dzisiejsi 20-parolatkowie już i osoby, które się zaszczepiły przeciwko WZWB, tak zwanym, tą szczepionką taką podawaną trzykrotnie, to one są do końca życia już chronione, czy to trzeba
raczej
powtarzać?
Tak.
Czy te nasze dzieci
raczej tak. Kiedyś była
będą
taka tendencja, żeby powtarzać te dawki przypominające, ale teraz uważa się, że raz zaszczepiony pacjent jest uodporniony na całe życie i nawet jeżeli to miano przeciwciał anty-HBS jest niskie, to i tak ta odporność i te komórki odporności w organizmie są i w ramach potrzeby się uaktywnią.
Chciałam teraz wrócić do tego alkoholu, o którym żeśmy już trochę powiedzieli. Co to znaczy dla wątroby nadmiar alkoholu? Wiadomo, że to jest kwestia pewnie osobnicza, bo jeden może więcej i nic mu nie będzie, a drugi może mniej i będzie odczuwał. Ale czy są jakieś takie normy do spożycia, które można powiedzieć, że no są dla wątroby bezpieczne?
To jest zawsze duża dywagacja, bo to są oczywiście tam wartości podawane w gramach, tak? I uważa się, że normą dla kobiety dziennego spożycia jest 20 gramów, dla mężczyzny 30-40. Prawdą jest na pewno to, że kobiety łatwiej, u kobiet łatwiej o uszkodzenie wątroby poalkoholowe, dlatego że my mamy takie mechanizmy metaboliczne, które są po prostu słabiej działające. Mamy mniej aktywności enzymu w błonie śluzowej żołądka, enzymu, który metabolizuje alkohol i dlatego kobiety wystarczy, że będą mniej piły i to do tego uszkodzenia może dojść dużo łatwiej. W związku z tym no, normy są podawane. Oczywiście no, to zakładamy, że jest to 20 dla kobiet, 40 dla mężczyzn dziennego spożycia. To się wydaje dużo, ale proszę zwrócić uwagę, że w litrze piwa jest 50 gramów czystego alkoholu. A więc no, czasami rzeczywiście są osoby, które takie ilości spożywają codziennie, co drugi, co trzeci dzień. Zdecydowanie ta przewlekłość tego nadużywania jest dużo gorsza niż okazjonalne nadużycie. Natomiast rzeczywiście to nie są takie wartości, których pacjent nie jest w stanie przekroczyć, wręcz przeciwnie, tak? Dosyć łatwo o przekraczanie tych norm.
No i teraz osoby, które albo z powodu alkoholu, albo z powodu właśnie tego tłustej diety, czy jakichś innych powodów, no, odczuwają dolegliwości ze strony wątroby, często próbują się jakoś samemu ratować, zanim pójdą do lekarza. I mamy na rynku bardzo dużo różnych preparatów, ziółek, herbatek na wątrobę, na wzdęcia różne i tak dalej. Czy to w ogóle nie są przeceniane preparaty, bo mówi się, że na przykład ostropest albo czystek, jak będzie się piło, to się doprowadzi do regeneracji wątroby, że on pomaga i tak dalej. Jak z praktyki klinicznej Państwa to wygląda, z tego co wiecie od swoich pacjentów, co mówi nauka?
Ja przede wszystkim bym przestrzegł przed stosowaniem leków, pseudoleków, różnych preparatów ziołowych z nieznanego pochodzenia, bo zrobiło się ostatnio modne przyjmowanie różnego rodzaju takich preparatów, więc jeżeli już planujemy, to na pewno preparaty zakupione w aptece, czy bez recepty, czy na receptę.
Natomiast skuteczne... Czyli te w internecie mogą być szkodliwe, tak? Bo mamy takie
do końca,
możliwości, gdzieś tam
końca,
ludzie z Chin sprowadzają nawet
no
różne...
Właśnie,
to już jest najgorsze.
Do końca nie wiemy, co tam jest i niekoniecznie taki preparat nam pomoże, może wręcz zaszkodzić, może spowodować gwałtowne pogorszenie wydolności wątroby. Więc tu przed tym przestrzegam, no bo tak jak powiedziałem, zrobiło się to modne, przez internet można zakupić najróżniejsze, cudowne w cudzysłowie preparaty. Natomiast generalnie z punktu widzenia medycznego przy już faktycznie zaawansowanej chorobie wątroby nie ma takich cudownych leków. Jest szereg leków, które do pewnego stopnia poprawiają funkcjonowanie i funkcję wątroby. Natomiast w większości są to leki albo stosowane tylko w szpitalach, albo leki dostępne na receptę. Natomiast wszystkie inne leki ziołopochodne, one mają delikatne działanie. Troszkę mogą przy jakichś niewielkich schorzeniach, jakieś niedomodze wątroby pomagać. Głównie chodzi o syntezę kwasów żółciowych i to trawienie, ułatwiać trawienie tłuszczu. Głównie także te reklamowane preparaty na wzdęcia, na poprawę trawienia, to są właśnie tego rodzaju preparaty. Natomiast w przypadku ciężkiego uszkodzenia wątroby w zasadzie nie ma takich leków. Musimy się ratować innymi sposobami.
Poza tym my jesteśmy lekarzami i to jest też tak, że to co my przepisujemy pacjentom, to są leki, które mają udowodnioną skuteczność, udowodnioną w badaniach klinicznych. Więc jeżeli Państwo pytacie, czy one działają, no to i chcielibyście udokumentowania skuteczności tego działania w badaniach klinicznych, to my takich badań nie przedstawimy, bo takich badań nie ma. Tak? Także te leki rzeczywiście...
Mówimy o tych ziołowych.
Tak, o tych ziołowych. One po prostu nie mają żadnej publikacji, tak? To nie są preparaty, które mają, tak jak powiedziałam, udokumentowaną skuteczność. Czasami przepisujemy je, bo też no, pacjenci od nas oczekują jakiegoś działania wzmacniającego wątroby czy regenerującego, ale raczej zachęcamy, żeby na to nie wydawać pieniędzy i żeby po prostu wątroby nie uszkadzać toksynami. Czyli dać jej raczej spokój niż potem działać czymś, co nie jest skuteczne.
Czyli jeśli mamy kłopoty z wątrobą, to w którym, na jakim etapie, jeśli nas boli od jakiegoś czasu, czy od razu lecimy do hepatologa, czy...
Znaczy ból w prawym podrzebrzu zawsze jest wskazaniem oczywiście do czy pobolewanie, czy uczucie ucisku, czy tak jak pan doktor powiedział, zmęczenia, osłabienia. To jest zawsze wskazanie, żeby jednak zgłosić się do lekarza. Te badania wstępne, tak zwane hepatologiczne, to nie jest żadna wielka diagnostyka i te podstawowe badania enzymów wątrobowych, stężenia bilirubiny, oznaczenie serologii wirusa typu C i B. To są podstawowe badania, które każdy lekarz, czy USG jamy brzusznej, może wykonać, a już czasami bardzo wiele można na tej podstawie wywnioskować lub skierować dalej do specjalisty, gastroenterologa czy hepatologa.
Czyli pierwsza wizyta u lekarza rodzinnego z tymi dolegliwościami i on decyduje, czy i co trzeba zrobić, jakie badania.
I najlepiej zawsze pełen profil wątrobowy, bo czasami spotykamy się z tym, że pacjenci przychodzą z wynikami na przykład samej aminotransferazy asparaginowej, alaninowej, czyli aspat-alat, a właśnie uszkodzenia dróg żółciowych to głównie wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej, GGTP, czyli troszkę innych parametrów, więc zawsze chcemy mieć ten pełen profil, czyli aspat, alat, fosfataza alkaliczna, GGTP, bilirubina. USG jamy brzusznej byłoby dobrze, tak? I to jest taki wstępny profil, który warto zawsze wykonać.
A teraz porozmawiajmy o tym, co się dzieje, kiedy takie zwykłe leczenie już nie pomaga, bo wątroba jest tak uszkodzona, że potrzeba nowego narządu, właściwie potrzeba przeszczepu. I do jakiego stanu trzeba ją doprowadzić? Kiedy się wykonuje transplantację? Kiedy ona przestaje w ogóle pracować?
Jeżeli przestaje zupełnie wątroba pracować, to mamy bardzo mało czasu na takie leczenie, bo to jest kwestia dób, kilku dób. Pacjentów kwalifikujemy do przeszczepienia w sytuacji, kiedy mają tak zwaną nieodwracalną niewydolność, schyłkową niewydolność wątroby. Takie jest sformułowanie. Co to oznacza? To oznacza, że nasza wątroba po pierwsze już nie funkcjonuje tak, żebyśmy mogli normalnie żyć, a po drugie ta funkcja jest na tyle upośledzona, że w żaden sposób inny za pomocą leków nie da się jej przywrócić. Tacy pacjenci do nas trafiają i są poddawani kwalifikacji, procesowi kwalifikacyjnemu i są leczeni transplantacyjnie. Inną grupą wskazań do przeszczepienia wątroby, obok tych przewlekłych schorzeń wątroby, są pacjenci z ostrą niewydolnością wątroby na różnym tle. Może to być zatrucie grzybami, muchomorem sromotnikowym, może to być przedawkowanie paracetamolu, mogą być to inne schorzenia, rzadziej spotykane. I trzecią grupą są pacjenci, zwłaszcza w ostatnich latach rosnąca liczba pacjentów z nowotworami wątroby. To nie są wszystkie nowotwory wątroby, tylko to jest wybrany rodzaj kilku nowotworów i też pacjenci muszą spełniać odpowiednie kryteria z medycznego punktu widzenia, żeby mogli być zakwalifikowani do przeszczepienia wątroby. Ale generalnie te trzy grupy pacjentów, czyli pacjenci z przewlekłą niewydolnością wątroby, pacjenci z ostrą niewydolnością wątroby i pacjenci z chorobami nowotworowymi dotyczącymi ograniczonymi
do wątroby. A ta tak zwana marskość?
To jest przewlekła.
To jest ta pierwsza grupa. Marskość wątroby, wieloletnia marskość wątroby prowadzi zazwyczaj do przewlekłej, nieodwracalnej niewydolności wątroby i to jest oczywiście największa grupa pacjentów, którzy są kwalifikowani do przeszczepienia. Bo to jest mniej więcej około 90-70% pacjentów, to są pacjenci z marskością. Ta marskość mniej więcej po połowie się rozkłada, może być spowodowana nadużywaniem alkoholu albo być też konsekwencją zakażeń wirusowych.
To są te powszechne, to co najbardziej w świadomości społecznej egzystuje, czyli to są ci chorzy właśnie z zarzuconą skórą, wodobrzuszem, zmianami naczyniowymi na skórze, wyniszczeni, krwawiący z żylaków, z encefalopatią wątrobową. To jest ta grupa właśnie najczęściej
kwalifikowana. Tylko przeszczep może tym ludziom uratować zdrowie i życie.
Tak, w przypadku właśnie schyłkowej niewydolności wątroby nie mamy planu B. Jest tylko plan A, czyli przeszczepienie wątroby, tak? To jest trochę inna sytuacja niż na przykład przy schyłkowej niewydolności nerek, gdzie pacjenci mogą być dializowani i oczekiwać, będąc dializowanymi, na przeszczepienie nerki. Tutaj niestety nie mamy takiego komfortu. Albo tego chorego będziemy kwalifikować, nie stwierdzimy przeciwwskazań i będzie chory przeszczepiony, albo tutaj niestety traktujemy wówczas takiego pacjenta jako pacjenta terminalnego, tak? Bo to już wtedy jest choroba, której w żadnym inny sposób się nie da wyleczyć.
Kolejka do przeszczepu wątroby jak wygląda w tej chwili? Bo w Gdańsku przeszczepiane są wątroby.
Program przeszczepiania wątroby w Gdańsku rozpoczął się w kwietniu 2018 roku, z tym, że od ubiegłego roku, od października zaczęliśmy bardziej systematycznie w większej ilości wykonywać przeszczepienia. Na chwilę obecną ta kolejka w naszym ośrodku jest około 2-3 miesięcy od momentu zakwalifikowania.
To nie jest dużo i to jest tak, że my o tych chorych też, którzy oczekują na liście, no, dbamy w tym sensie, że jeżeli tam dochodzi do cech dekompensacji, oni są no jakby zazwyczaj hospitalizowani i to, ten okres dekompensacji pomagamy im przetrwać w szpitalu, po to, żeby doprowadzić ich jednak do przeszczepienia. I tak jak doktor powiedział, ten okres oczekiwania nie jest długi. Mamy taką odpowiednią do możliwości ośrodka listę, która, na której chorzy po prostu no, powinni się czuć bezpiecznie.
Te przeszczepy to oczywiście jest ostateczność, tak jak Państwo powiedzieli, ale powiedzmy w takim razie, żeby podsumować, kiedy do hepatologa, kiedy do lekarza na pewno bezwzględnie trzeba się udać.
Jeżeli mamy wzrost aktywności enzymów wątrobowych, wzrost stężenia bilirubiny, a nie jest jasna przyczyna tego wzrostu, badania wirusologiczne w kierunku zapalenia wątroby typu C, B są ujemne, to na pewno, znaczy no jeżeli są dodatnie, to do lekarza chorób zakaźnych, ale jeżeli są ujemne, mamy wątpliwości, jaki jest przyczyna tego uszkodzenia, to raczej tak, bo też no pamiętajmy o to, że możliwości lekarza w POZ-cie diagnostyczne no są to dość ograniczone. Natomiast niewątpliwie takim bardzo wskazaniem niepokojącym są wszelkiego rodzaju zmiany ogniskowe w wątrobie stwierdzane w trakcie USG. Objawowa kamica to też jest wskazanie do leczenia chirurgicznego.
No i ta bolesność, która się powtarza, tak?
Ten ból, tak.
Doktor Anna Drobińska, hepatolog z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz doktor Piotr Remiszewski, chirurg, transplantolog z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMET byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwu dziękuję za przyjście tutaj do Szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i w imieniu Michała Broniewicza, który audycję zrealizował i własnym, żegnam się, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.